Świadectwo grobowców, ciąg dalszy. Liczne groby z okresu wczesnorzymskiego pozwoliły na wyjaśnienie wielu szczegółów związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Przede wszystkim godna uwagi jest sama forma tych grobów, posiadająca niewielki otwór wejściowy w ścianie frontowej i dużą kwadratową salę grobową, okoloną z trzech stron kamiennymi ławami. Nad ławami wykuwano w ścianach skalnych niskie, podłużne wnęki, do których wkładano ciało zmarłego. Jeśli grób był nowy, ciało zmarłego kładziono na skalnej ławie aż do czasu jego rozkładu, a potem zbierano kości i wkładano je do niewielkiej kamiennej skrzynki zwanej osuarium. Na przykład ciało Pana Jezusa zostało złożone na skalnej ławie, jako że grobowiec był nowy, i ktoś, kto zaglądał z zewnątrz przez niewielki otwór wejściowy, nie mógł go rozpoznać. Taką właśnie sytuację opisał święty Jan Ewangelista, mówiąc, że dopiero po wejściu do środka rozpoznał on leżące płótna oraz chustę na uboczu. Na osuariach były często pisane imiona zmarłych lub symbole religijne oraz krótkie napisy. W nekropolii Dominus Flevit znaleziono na osuariach takie imiona jak Maria, Marta, Szymon, Jan i tym podobny. Na jednym osuarium znalezionym na Górze Oliwnej był napis mówiący, że pewien Józef, syn Elasy, przywiózł z Mezopotamii kości swej matki Ammy do Jerozolimy. Nie bez znaczenia są motywy transportu kości zmarłej z dalekiej Mezopotamii. Mamy prawo pytać się, czy chodziło tu o pochowanie zmarłej we wspólnym grobowcu rodzinnym znajdującym się na Górze Oliwnej, czy też o pochowanie w Jerozolimie ze względu na wiarę w zmartwychwstanie zmarłych i sąd w Dolinie Jozafata. W jednym z osuariów w grobowcu na Górze Skopus znaleziono kości stopowe zmarłego z przybitymi do nich fragmentami drzewa akacjowego. Chodziło o mężczyznę, który został ukrzyżowany i fragmenty z drzewa krzyża zostały złożone razem z kośćmi w osuarium. W 1990 roku odkryto grobowce z czasów rzymskich w południowej dzielnicy Nowej Jerozolimy i na dwóch osuariach odczytano litery hebrajskie wchodzące w skład imienia Kajfasza. Do dzisiaj trwają dyskusje, czy nie mamy tu do czynienia z grobowcem znanej rodziny kapłańskiej i czy kości nie są resztkami arcykapłana Kajfasza znanego z procesu Chrystusa. Wśród innych przedmiotów znaleziono w tym samym osuarium monetę rzymską potwierdzającą zwyczaj wkładania do ust zmarłego monety służącej do opłacenia przeprawy przez mityczną rzekę Styx. Można by mnożyć przykłady przeróżnych informacji, jakich dostarczyły grobowce z wszystkich epok. Przynoszą one wiele szczegółów poszerzających naszą wiedzę nie tylko o zwyczajach pogrzebowych, lecz także o ludowych wierzeniach religijnych i o interpretacji pewnych kwestii teologicznych. Kumran i grupy religijne w judaizmie z czasów Chrystusa. Odkrycia starożytnych tekstów biblijnych w grotach w Kumran nad Morzem Martwym w 1947 roku są jednym z najbardziej sensacyjnych osiągnięć archeologii. Chodzi bowiem nie tylko o same teksty starożytne, lecz także o tajemnicę ich obecności w górskich grotach w pobliżu Morza Martwego. Wśród różnych hipotez próbujących wyjaśnić tę tajemnicę, najbardziej prawdopodobną jest ta, która przypisuje powstanie starożytnych rękopisów religijnej grupie żydowskiej zamieszkującej pobliską osadę Qumran. Wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w tej osadzie w latach 50. wydobyły na światło dzienne szereg zabudowań z okresu Nowego Testamentu, a dokładnie z okresu między rokiem około 150 przed Chrystusem i 68 po Chrystusie. Przypuszcza się, że zamieszkiwała je religijna grupa Esenczyków, o których nie ma żadnej wzmianki w Nowym Testamencie, ale których znamy z relacji Józefa Flawiusza. Według pierwszej interpretacji, którą do dziś przyjmuje większość biblistów i historyków, mieszkańcy Qumran tworzyliby swego rodzaju wspólnotę monastyczną, prowadzącą styl życia podobny do męskich wspólnot klasztornych. Przyjęto, że żyli oni w celibacie, posiadali dobra wspólne i zajmowali się przepisywaniem tekstów religijnych, biblijnych i pozabiblijnych. Wobec niebezpieczeństwa zniszczenia klasztoru przez zbliżające się wojska rzymskie, mieli oni ukryć te teksty w pobliskich grotach z nadzieją odzyskania ich po zwycięstwie nad Rzymianami i po powrocie do swojej osady. Według bowiem odnalezionych tekstów, religijni Esenczycy oczekiwali rychłego pojawienia się Mesjasza i pokonania wszystkich wrogów świętego ludu Izraela. Ponieważ te nadzieje się nie spełniły i mieszkańcy Qumran nie powrócili już do swego klasztoru, zapomniane rękopisy pozostały w grotach aż do odkrycia ich w naszych czasach. Jeśli powyższa interpretacja jest słuszna, mielibyśmy tu cenną informację na temat niektórych poglądów religijnych, jakie znajdują echo w wypowiedziach Pana Jezusa w Ewangelii. I tak słowa Chrystusa o bezżennych, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżennymi, byłyby oczywiste dla słuchaczy znających wspólnoty bezżennych Esenczyków. Podobnie przypowieść Chrystusa o uczonym w Piśmie, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, mogła nawiązywać w pewien sposób do działalności skrybów w Qumran, przepisujących zarówno teksty Starego Testamentu, jak i współczesne im interpretacje. W ostatnich latach podważono słuszność interpretacji Qumran jako klasztoru Esenczyków. Wśród nowych propozycji utożsamienia tego miejsca dość uzasadnioną wydaje się interpretacja profesora Jean-Baptiste Amberta, następcy ojca Rolanda Devaux, pierwszego odkrywcy Qumran. Zdaniem tego archeologa, ojciec Devaux nie zwrócił uwagi na pewne ważne elementy architektoniczne, które wskazywałyby na obecność w Qumran sanktuarium. Jego zdaniem byłaby to świątynia Esenczyków, którzy nie uznawali świątyni w Jerozolimie i dlatego mieli własne miejsce kultu w Qumran. Jeśli by ta hipoteza okazała się prawdziwą, stałoby się zrozumiałym, dlaczego w Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki ani o Qumran, ani o Esenczykach. Chrystus Pan uznawał jedną tylko świątynię w Jerozolimie, w niej się modlił i składał ofiary, bowiem był to dom Jego Ojca. Mimo milczącego szacunku dla Esenczyków, jakiego możemy domyślać się z Ewangelii, Chrystus nie mógł okazać zainteresowania ich świątynią i kultem, tak jak nie wyraził aprobaty dla świątyni samarytańskiej na górze Garyzim. Bardziej jednak niż interpretacja ruin w Qumran, ważne są dla Nowego Testamentu, a bardziej jeszcze ogólnie dla zrozumienia Pisma Świętego, starożytne rękopisy znalezione w pobliskich grotach. Zawierają one teksty wszystkich ksiąg Starego Testamentu napisanych w języku hebrajskim, z wyjątkiem księgi Estery. Pomijając fakt, że pochodzą one z czasów Nowego Testamentu, a zatem są starsze o 1000 lat od znanych nam dotychczas hebrajskich tekstów biblijnych, są one cennym świadectwem sposobu, w jaki interpretowano wówczas teksty natchnione. Z literatury kumrańskiej dowiadujemy się więc, że wówczas były jeszcze bardzo płynne granice kanonu ksiąg świętych, bowiem obok tekstów znanych dziś jako biblijne, znajdujemy tam inne teksty religijne, cieszące się tym samym autorytetem. Ponadto kopiści tekstów biblijnych traktowali je dość dowolnie, dodając z łatwością poprawki, parafrazy i komentarze aktualizujące. Wydaje się, że troszczono się szczególnie o to, by tekst biblijny był ciągle żywy, dostosowany do konkretnych okoliczności życia danej wspólnoty. Mieszkańcy Qumran lub wierni, którzy tu przybywali dla złożenia ofiar, byli świadomi nadejścia czasów ostatecznych i w tym kontekście przyjmowali posłanie biblijne, które im interpretował w sposób nowy i autorytatywny założyciel Esenczyków, zwany mistrzem sprawiedliwości. Wydaje się, że Pan Jezus nie podzielał takiego sposobu interpretacji tekstów biblijnych. Wynikałoby to z Jego słów, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków i że nauczyciel, który zniósłby jedno z tych przykazań i tak uczyłby ludzi, będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim. Teksty kumrańskie mają z kolei wielkie znaczenie dla pogłębienia historii judaizmu palestyńskiego. Ukazują one pluralizm religijny w Palestynie z okresu Nowego Testamentu o wiele bardziej złożony, niż dotychczas mogliśmy to sobie wyobrazić. Interpretacja prawa odmienna od oficjalnej interpretacji w świątyni jerozolimskiej, kalendarz liturgiczny niezależny od oficjalnego kalendarza świątynnego, odmienne koncepcje mityczne i apokaliptyczne to niektóre tylko aspekty różnorodności problematyki religijnej ukazanej w tekstach z Qumran. Jeszcze bardziej doniosłe jest ich znaczenie dla Nowego Testamentu. Pomijając niewiarygodne hipotezy, jakie w tych ostatnich latach wysunięto na temat obecności w Qumran Pana Jezusa, świętego Pawła lub świętego Jakuba, utożsamianego przez niektórych z mistrzem sprawiedliwości, należy raczej podkreślić znaczenie niektórych tematów teologicznych w pismach kumrańskich. Jeszcze bardziej doniosłe jest ich znaczenie dla Nowego Testamentu. Pomijając niewiarygodne hipotezy, jakie w tych ostatnich latach wysunięto na temat obecności w Qumran Pana Jezusa, świętego Pawła lub świętego Jakuba, utożsamianego przez niektórych z mistrzem sprawiedliwości, należy raczej podkreślić znaczenie niektórych tematów teologicznych w pismach kumrańskich. Dzięki tekstom z Qumran rozumiemy obecnie lepiej nauczanie Jezusa o nierozerwalności małżeństwa, o odpuszczaniu grzechów przez chrzest, o nadejściu Królestwa Bożego. Wreszcie, nie bez znaczenia dla Nowego Testamentu jest odkrycie w grocie siódmej kilku drobnych fragmentów papirusu zawierających resztki tekstu w języku greckim. Tekst został odczytany przez hiszpańskiego papirologa ojca O'Callaghana jako fragment z Ewangelii świętego Marka, rozdział 6, wiersze 52-53. Jeśli interpretacja O'Callaghana jest słuszna, należałoby przyjąć, że Ewangelia świętego Marka została napisana nie później niż w roku 50., a nie, jak się dotychczas uważało, około roku 70. Ponadto powstaje pytanie, skąd i dlaczego pewne fragmenty z Nowego Testamentu znalazły się w grotach w Qumran. Badania nad tekstami z Qumran nie są jeszcze zamknięte i każdego roku przynoszą nowe, nieraz nawet sensacyjne hipotezy. Są wśród nich hipotezy pozbawione wartości naukowej i na ogół dyskredytujące Nowy Testament i historię początków chrześcijaństwa, ale są też i hipotezy o niewątpliwej wartości naukowej, służące bez wątpienia pogłębieniu znajomości Biblii, a w szczególności znajomości Nowego Testamentu.